90.
Dzień dobry Państwu, bardzo serdecznie. To jest audycja 80 lecąca prosto ze studia 80. Szanowni Państwo, mamy luty, koniec lutego, a pogoda taka, jaka jest dalej. Jest takie przysłowie mówiące, idzie luty pod kój buty. Ja chciałbym te buty wymienić na letnie albo na przynajmniej wiosenne. I chciałbym, że tak powiem, zjednoczyć się bardziej albo wejść w bliższą relację ze Słońcem. Dlaczego? A to dlatego, że Słońce zawiera w sobie pewne elementy niezbędne do tego, aby funkcjonować z odpowiednią dawką optymizmu i radości do życia. Dawki, której nam troszkę brakuje w tym zimowym okresie. Najwięcej samobójstw podobno jest w zimie i trochę się nie dziwię, ponieważ czasem rzeczywiście wstając tak wcześnie rano, piąta rano powiedzmy, sumując powiedzmy to uczucie niewyspana, przepraszam, niewyspania, zimna i trwogi wszechogarniającej, no to można rzeczywiście mieć wrażenie, że to jest tak jakby najlepszy czas, żeby po prostu pożegnać się z tym światem. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie próbowałem, być może porozmawiacie sobie Państwo kiedyś w przyszłości z jakimś samobójcą, to będziecie mieli okazję zapewne zapytać się, dlaczego akurat tak. Ja dostałem parę maili, parę pytań związanych z tematami, które tutaj poruszamy. Pierwszym takim ogólnym pytaniem, nie będę przytaczał tutaj maili, było pytanie o sens zagadnienia i sens rozpatrywania zagadnień, które poruszał Emmanuel Levinet w swych pozycjach. Jaki jest sens tego, jaki jest sens dochodzenia do tak naprawdę prostych spraw poprzez tak skomplikowany język? No po pierwsze, możemy ćwiczyć swój intelekt, swój mózg. Jest to pewnego rodzaju trening intelektualny i to powoduje, że mamy świeży umysł cały czas i potrafimy łatwiej zapamiętywać niektóre sprawy, tudzież rozumieć też pewne sprawy, być świadomymi tego, co czytamy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to to, że to są rzeczy naprawdę ostatecznie życiowe, jeżeli chodzi o filozofię Levinasa. No, to się wiąże też z innym tematem tutaj. No, Levinas albo Levinet, inaczej mówiąc, żył w okresie totalitaryzmów wszelakich. I to jest ten problem tutaj. To jest ten problem, że sfera totalitarna niby się usunęła, znaczy opcja totalitarna usunęła się ze sfery publicznej, ale jest ona dalej prezentowana i promowana przez niektórych ludzi. W jaki sposób się to przedstawia? No, przedstawia się to w sposób i ujawnia się to w sposób bardzo prosty, mianowicie możemy popatrzeć na wszelkie modernistyczne, nowoczesne ruchy religijne. I są one skupione zazwyczaj wokół jednostki, która się nazywa guru. I taki guru, szanowni słuchacze, jest, można powiedzieć, autorytetem absolutnym. I wydawać by się mogło, że tak nie jest, że to już nie te czasy, że ludzie są inteligentni, że ludzie mają poczucie przyzwoitości, świadomość decydowania o swoim losie, a okazuje się, że nie bardzo. Ludzie potrzebują przewodnika życiowego, dlatego że jest on znacznie wygodniejszą opcją niż decydowanie i oczywiście branie odpowiedzialności za swoje słowa i decyzje. I chodzi o to, że filozofia Emmanuela Levinasa jest tak jakby zaprzeczeniem. Jest zaprzeczeniem takiego modelu, w którym ktoś ma nad nami władzę. Jest to filozofia, która skupia się na indywidualizacji osoby. I co się z tym wiąże? No, wiąże się to z tym, że mamy pewnego rodzaju zewnętrzność. Mamy poczucie tej zewnętrzności i mamy też poczucie odmienności, że ktoś albo jakieś miejsce, albo jakaś osoba, albo jakaś grupa jest inna od nas samych. I Levinet napisał coś takiego, że wojna i przemoc jako taka nie polega tak naprawdę na tym, że kogoś ranimy, znaczy nie polega tylko i wyłącznie na tym, że kogoś ranimy i mamy z kimś tam na pięku. Natomiast dostałem wiadomość, dziękuję za wiadomość, odpowiem na nią w stosownym momencie. Polega nienawiść i przemoc na tym, że ktoś wsadza nas w role, które nam się nie tyle co nie podobają, ale nie odnajdujemy siebie w nich. Jesteśmy zmuszani do bycia kimś, kim nie jesteśmy. Ktoś ma nad nami władzę absolutną. I jak rozpoznać taki system totalitarny? Jest go rozpoznać coraz ciężej, ponieważ ci, którzy dzierżą władzę w swoich dłoniach, niestety, ale zaprzeczają temu, a wręcz zaprzeczają temu, że ją mają, to raz, mówią otwarcie, że nie chcą być autorytetami, ale robią swoje. No i niestety, wszystko sprowadza się do tego, że słowa idą w jedną stronę, a czyny idą w drugą stronę. I wtedy taka jednostka, która jest pod wpływem pana guru, zdaje się, no niestety, być całkowicie nieświadoma sytuacji, w której się znajduje. Ponieważ dany człowiek, który jest autorytetem dla wielu, ma pewność siebie, ma tak ogromną pewność siebie, ma tak opanowane wszystkie sztuki dyskusji, polemiki i tak dalej, że my nie jesteśmy w stanie z nim dyskutować w ogóle. Nie ma takiej opcji po prostu, żeby wyjść z dyskusji cało, ponieważ dany guru będzie nam mówił, że wszystko opiera się na naszych błędnych założeniach i że tak naprawdę on nie chce ingerować w naszą wolność, nie chce ingerować w naszą decyzję, ale swoim autorytarnym tonem sprawi, że zaczniemy wierzyć w coś, w co on nam rozkaże, żebyśmy wierzyli. To jest taka sytuacja, to jest taka właśnie sprawa, to jest taki właśnie guru. A dlaczego ludzie potrzebują guru, dowiemy się po piosence muzycznej. Thank you. Audycja 80 ze studia 80, prosto lecąca. Witam Państwa bardzo serdecznie po piosence tak zwanej muzycznej. Mówi Remigiusz Knapik, a to jest Radio Enklawa. No tak, powiedzieliśmy sobie o tym, że filozofia zawsze jakoś jego imię wcześniej mi idzie niż przedmiot, którym się zajmował. Filozofia, tak, Emanuela Levinasa. Dotyczy krytyki tak naprawdę totalitaryzmu i tego, że człowiek tak naprawdę jest jednostką całkowicie niezależną, a etyka poprzedza metafizykę. To znaczy, że mi nie wolno czegoś robić, nie wolno pewnych rzeczy brać w posiadanie. Jeżeli biorę jakąś osobę w posiadanie tak zwane, to znaczy, że redukuję jej byt do pojęcia. Ona staje się pewnym pojęciem, które zaczyna być przyswajane przeze mnie. I to jest jedyny moment, w którym mogę tak naprawdę się z osobą zidentyfikować, kiedy zaczynam dostrzegać w niej cechy, które znam i cechy, które pozwalają się przekształcić w jakąś definicję, powiedzmy. Dlaczego ludzie potrzebują autorytetów ludzkich? To jest bardzo istotne pytanie, ponieważ ludzie uciekają się od odpowiedzialności. Łatwiej jest żyć wtedy, kiedy ktoś myśli za nas. Łatwiej jest żyć, kiedy ktoś bierze za nas odpowiedzialność. Łatwiej jest żyć wtedy, kiedy spieprzymy pewną sprawę i mamy do kogo się zwrócić o pomoc. Kiedy dana osoba, kiedy dany guru stwarza pewne możliwości, możliwości rozwoju, możliwości kroczenia w swojej pasji, kroczenia w świecie, który jest dla nas istotny, wtedy też my, po prostu mając interes, przystajemy do takiego właśnie człowieka. Ale czy to jest tak naprawdę prawdą, że taki guru może być człowiekiem autentycznym w tym, co mówi? To jest też dobre pytanie, ponieważ warto się też zastanowić nad tym, czy posiadanie jakiegoś takiego wielkiego autorytetu wiąże się z tym, z rzeczami negatywnymi, z rzeczami złymi. A być może to jest dobra rzecz, mieć takiego opiekuna, skoro na przykład ja sam jestem aż tak bardzo nieporadny, tak sam nie potrafię żyć na własny koszt, nie potrafię się zająć sobą, nie wiem, co mam robić, to może dobrze jest mieć kogoś takiego. No to jest kwestia obserwacji. Ja osobiście jestem, proszę Państwa, zwolennikiem totalnej odpowiedzialności i totalnej indywidualizacji. Tego, że tak naprawdę jednostka, jakiś byt jest kompletny sam w sobie. Nie potrzebuje drugiej osoby do tego, żeby ona go dokompletowała. Potrzebuje on tej osoby po to, żeby, bo takie ma pragnienie. Pragnienie, którego nigdy nie zaspokoi, ale jest jednak czymś indywidualnym, czymś, co będzie wiecznie odseparowane od drugiego człowieka. Będzie odseparowane od niego absolutnie. Ale o czym to mówiłem? Mówiłem tutaj o właśnie guru. I czasem jest tak, że tak niektórzy ludzie otwierają się, tak ufają swojemu duchowemu przewodnikowi, że nie pozostaje już nic zewnętrznego, nic innego. Są oni totalnie wchłonięci przez pewną machinerię. Pytanie właśnie, jak rozpoznać, czy guru będzie miał jakiś interes właśnie. Dlaczego guru jest guru? Ma on pewne w tym założenia. No, pytanie, jakie to są założenia? Dlaczego guru postanawia być guru? Bo nie ma, proszę Państwa, nic bardziej interesującego. Nie ma takiej radości. O, kolejna tutaj historia się włączyła. Nie ma większej radości niż dla tego guru, oczywiście, niż posiadanie absolutnej kontroli nad człowiekiem. I posiadanie tej kontroli pozwala temu guru się raz, że dowartościować, a dwa, że prowadzić te biedne owieczki tam, gdzie pójdą. To jest dosyć interesujące, ponieważ guru tak naprawdę potrzebuje takich ludzi. Bez nich nie jest w stanie funkcjonować. Ma po prostu poczucie zera, poczucie tego, że niestety, ale no, sam nie jest w stanie się odnaleźć. W gruncie rzeczy oczywiście jest bardzo samotny w tym wszystkim. No, ale, no i nieszczęśliwy. Ale to mu daje jakiś rodzaj napędu. I tak właśnie działały sekty. A sekta, co to jest sekta? I dlaczego sekta jest sektą, a na przykład nie jakimś klubem, powiemy sobie po kolejnej piosence muzycznej. Audycja 80 ze studia 80 prosto lecąca. Witam Państwa bardzo serdecznie po piosence po raz kolejny. Dzisiaj na spokojnie i troszkę krócej niż zwykle mówimy sobie o guru, o tym, czym jest guru i dlaczego guru jest guru i dlaczego guru potrzebuje ludzi. Właśnie sekta. Jakie mamy cechy sekty? No właśnie jest pewien przywódca, który dzierży sobie władzę i ma zaplecze, powiedzmy, zaplecze ludzi, którymi steruje i którymi rządzi. Ludzie ci potrzebują guru, a guru potrzebuje tak naprawdę ludzi. I co by tutaj dodać do tego, to to, że władza nad duszami powoduje, że możemy mieć władzę nad innymi też rzeczami, nad wszystkim innym, co jest poniżej. To daje nam pewnego rodzaju wpływ, to daje nam pewnego rodzaju autorytet i to może dać nam pewnego rodzaju spełnienie. Powiedziałem wcześniej, że guru może być osobą nieszczęśliwą. Może być, niekoniecznie taką jest. Byłby jeszcze bardziej osobą nieszczęśliwą, gdyby nie było wśród niego ludzi, którzy podbudowywują jego urażone ambicje tak naprawdę, niespełnione aspiracje, którym nie dał rady w przeszłości sprostać. Albo po prostu jest psychopatą. Może też być, to też może być taka opcja, że pan guru jest po prostu chory umysłowo i uzależniony od pewnych rzeczy. Może być też uzależniony od władzy jako takiej. Jedną z cech, o której warto wspomnieć, żeby rozpoznać takiego guru, który może być gdzieś wokół nas, w jakiejś korporacji albo w jakiejś instytucji, jest charyzma. Charyzma to jest coś, co powoduje, że nie mamy odwagi dyskutować z kimś. Dlatego, że sposób artykułowania pewnych słów, sposób dobierania tych słów może czasami spowodować, że poczujemy się bardzo mali. Dlatego, że sami tak nie potrafimy. I dla nas jest to dosyć krępujące. Czujemy się poniżeni. Właśnie, a propos poniżania, guru będzie często poniżał. Guru będzie z jednej strony uzależniał od siebie ludzi, z jednej strony dawał im nadzieję, chwalił ich, obiecywał im wielką przyszłość, a niestety będzie też poniżał, ponieważ poniżanie innych ludzi w oczach guru jest budowaniem mojej wyższości nad tymi ludźmi, mojej jako guru. I co by tutaj powiedzieć o tym dalej, to to, że dla guru nie ma żadnej zewnętrzności. Nawiązując oczywiście też do filozofii Emanuela Levinasa. Dla guru istnieje tylko tożsamość. Guru, idąc za słowami Levinasa, będzie zmuszał swoich podwładnych do tego, żeby tańczyli i żeby grali role, które uwierają ich, w których oni się nie spełnią, w których nie będą sobą, będą żyli według wyobrażeń guru. I dochodzi w pewnym momencie do takiego elementu kulminacyjnego bardzo. I jest to taki dysonans poznawczy. Jest to taka historia, która mówi o tym, że czasem no, nie jesteśmy w stanie dłużej pociągnąć pewnych uzależnień. Mamy chęć rzucić tym wszystkim i powiedzieć, że ja mam tego dosyć. Niestety nie dam rady dłużej funkcjonować w ten sposób. I taki dysonans poznawczy powoduje, że czujemy pustkę największą na świecie. Większej pustki nie ma wtedy, kiedy nasz autorytet okaże się zwykłą atrapą albo zwykłym robotem, po prostu tandetną plandeką zarzuconą na te piękne słowa, którymi byliśmy w sekcie mamieni. I proszę sobie wyobrazić, że trzeba zacząć budować swoje poczucie własnej wartości polegające nie na tym, co ludzie mówią, nie na tym, co guru nam obiecuje, ale na tym, co rzeczywiście w nas jest. A żeby zobaczyć, co w nas jest, to trzeba spojrzeć w lustro. I najgorsze uczucie jest takie wtedy, kiedy zobaczymy tam nicość. Zobaczymy tam pustkę. Niestety, tak też może być. I no co ja takiemu człowiekowi mogę poradzić? No po prostu mogę mu życzyć wesołych świąt i przede wszystkim tego, żeby totalnie zresetował swoje myślenie. Zresetował wszystko to, co odciągało go od poczucia własnej wartości. Jaka jest różnica pomiędzy guru, a pomiędzy jego podwładnymi? Nawiązując do filozofii Emanuela Levinne, możemy sobie powiedzieć, że guru jest tylko wewnętrzny. Dla guru nie istnieje żadna zewnętrzność. Nie istnieje poszanowanie człowieka, nie istnieje poszanowanie tego, że ma on zdanie na równi z jego zdaniem. Guru przedstawia się jako wielki obiektywizator świata. Natomiast dla jego podwładnych nie istnieje żadna wewnętrzność. Istnieje tylko zewnętrzność i to jeszcze zewnętrzność ułomna sama w sobie. Dlaczego ułomna? Dlatego, że skupia się wobec jednego człowieka. Prawdą podstawową jest uświadomić sobie, jeżeli jesteś w sekcie, albo jeżeli masz problem z kimś, od kogo jesteś uzależniony, że jego zdanie jest zdaniem równym z twoim zdaniem. Subiektywność jest równa subiektywności. To musimy mieć pod uwagę, ponieważ wielki obiektywizator świata będzie się przedstawiał jako absolut, będzie się przedstawiał jako Bóg, który potrafi wyzbyć się ograniczeń związanych z naszym ciałem, w którym obecnie przebywamy. Natomiast to są wszystko iluzje. To są wszystko iluzje. Pewność siebie danego człowieka nie zdradza jeszcze i nie udowadnia, że ten człowiek ma rację. Można być bardzo pewnym siebie, a można się pomylić. I to było wiele takich przypadków. Także jeżeli potrzebujecie jakiejś takiej pomocy, to musicie zdać sobie przede wszystkim sprawę, że wielki autorytet jest takim samym człowiekiem, jakim jesteście wy. Ułomnym, popełniającym błędy, niedoskonałym, nieperfekcyjnym. Piękna retoryka jeszcze nikogo nie uszczęśliwiła. Można naprawdę mieć opanowane super triki do tego, żeby mówić, do tego, żeby jakby to powiedzieć, zachwycać i podniecać swoich słuchaczy różnymi sekwencjami, zdaniami i tak dalej. Ale jeżeli to nie będzie szło w parze z czynami, to inteligentni ludzie się zorientują. Ludzie, którzy potrafią myśleć, którzy potrafią używać swojego intelektu, zdadzą sobie sprawę, że można popatrzeć na naszego guru, używając własnego mózgu, albo skonfrontować się z tymi ludźmi, którzy na przykład naszego guru nie popierają. Dlatego, szanowni słuchacze audycji 80, polecam wam, jeżeli nie macie pomysłu na pewne rzeczy, żebyście skonfrontowali opinie z punktu widzenia różnych ludzi. Nie tylko z punktu widzenia zwolenników guru, ale i z punktu widzenia przeciwników guru. To wam da pewnego rodzaju świeżość, jeżeli chodzi o osąd, jeżeli chodzi o wyrobienie sobie zdania. Na tym polega też element dyskusji. Na tym, że konfrontują się na przykład dwie osobistości, na przykład tutaj jakiś profesor ewolucjonista i profesor kreacjonista, no i my sobie wyrabiamy zdanie na ten temat. Czcigodni Państwo, to jest audycja 80, jak już mówiłem oczywiście i będę to powtarzał jeszcze raz. Możecie oczywiście wspierać naszą audycję. Jest ten taki przycisk po prawej stronie, dokarm enklawę i możecie dokarmić enklawę i wybrać sobie, że tam jest 50% dla któregoś z programów, a ten program to jest audycja 80. Przed nami kolejny rozdział książki pod tytułem Droga do Chrystusa, już chyba piąty. Także serdecznie zapraszam, a my słyszymy się za jakiś momencik.
Rozdział piąty. Poświęcenie się. Boża obietnica brzmi: będziecie mnie szukać i znajdziecie mnie, bo będziecie mnie szukać z całego serca. Z księgi Jeremiasza. Całe serce musi być poddane Bogu. W przeciwnym razie nigdy nie będzie mogła zostać dokonana w nas zmiana, za której sprawą mamy być odnowieni na Jego podobieństwo. Z natury jesteśmy obcy Bogu. Duch Święty opisuje nasz stan takimi słowami: umarli w upadkach i w grzechach, cała głowa chora i całe serce słabe. Nic zdrowego. Jesteśmy trzymani w sidłach szatana, schwytani przez niego do pełnienia jego woli. Z listu do Efezjan, z księgi Izajasza i z drugiego listu do Tymoteusza. Bóg pragnie nas uzdrowić, uwolnić nas, ale ponieważ wymaga to całkowitej przemiany, odnowienia naszej całej natury, musimy się Jemu zupełnie poddać. Bój przeciwko własnemu ja jest największą walką, jaką kiedykolwiek prowadzono. Zrezygnowanie z własnego ja, poddanie wszystkiego woli Bożej, wymaga walki. Tyle, że dusza musi poddać się Bogu, zanim będzie mogła być przywrócona świętości. Choć szatan chciałby je tak ukazać, rządy Boże nie opierają się na ślepym podporządkowaniu, bezrozumnym opanowaniu. Przemawiają one do intelektu i sumienia. Zaproszenie Stwórcy do istot, które uczynił, brzmi: chodźcie i dyskutujcie ze mną, z księgi Izajasza. Bóg nie zmusza woli swoich stworzeń. On nie może przyjąć hołdu, który nie jest oddawany ochotnie i rozumnie. Po prostu wymuszone posłuszeństwo uniemożliwiłoby wszelki prawdziwy rozwój umysłu bądź charakteru. Uczyniłoby człowieka zwykłym automatem. Nie taki jest zamiar Stwórcy. On pragnie, aby człowiek, koronne dzieło jego twórczej mocy, osiągnął najwyższy możliwy rozwój. Stawia przed nami szczyt błogosławieństwa, do którego pragnie doprowadzić nas za pośrednictwem swojej łaski. Zaprasza nas, abyśmy oddali mu siebie, aby mógł sprawiać w nas swoją wolę. Nam pozostaje wybór, czy zechcemy zostać uwolnieni z niewoli grzechu, aby uczestniczyć w chwalebnej wolności dzieci Bożych. Oddając siebie Bogu, musimy koniecznie porzucić wszystko, co oddzielałoby nas od Niego. Stąd też Zbawiciel powiedział: każdy z was, kto nie wyrzeknie się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem, z Ewangelii Łukasza. Cokolwiek odciągałoby serce od Boga, musi zostać porzucone. Mamona jest bożkiem dla wielu ludzi. Umiłowanie pieniędzy, owa żądza bogactwa, to złoty łańcuch, który wiąże ich z szatanem. Sława i doczesny zaszczyt są czczone przez inną kategorię ludzi. Życie egoistycznej wygody i wolność od odpowiedzialności to bożek jeszcze innych. Jednak te niewolnicze więzy muszą zostać zerwane. Nie możemy w jednej połowie należeć do Pana, a w drugiej do świata. Nie jesteśmy Bożymi dziećmi, jeśli nie jesteśmy takimi całkowicie. Są tacy, którzy wyznają, że służą Bogu, chociaż polegają na swoich własnych wysiłkach, aby okazywać posłuszeństwo Jego prawu, kształtować prawy charakter i zapewnić sobie zbawienie. Ich serca nie są poruszone żadnym głębszym poczuciem miłości Chrystusa, lecz usiłują spełniać powinności chrześcijańskiego życia, jako to, czego Bóg od nich wymaga, aby zdobyli niebo. Taka religia nie ma żadnej wartości. Gdy Chrystus mieszka w sercu, dusza będzie tak napełniona Jego miłością i radością obcowania z Nim, że przylgnie do Niego, a w rozmyślaniu o Nim własne ja zostanie zapomniane. Miłość do Chrystusa będzie źródłem działania. Ci, którzy odczuwają zniewalającą miłość Bożą, nie pytają, jak niewiele można dać, aby zadośćuczynić wymaganiom Bożym. Nie pytają o najniższy standard, ale dążą do doskonałej zgodności z wolą swojego Odkupiciela. Ze szczerym pragnieniem rezygnują ze wszystkiego i wykazują zainteresowanie proporcjonalne do wartości tego, czego szukają. Wyznawanie Chrystusa bez tej głębokiej miłości jest zwykłym gadaniem, czczą formalnością i ciężką mordęgą. Czy uważasz, że jest to zbyt wielka ofiara, aby oddać wszystko Chrystusowi? Zadaj sobie pytanie, co Chrystus dał dla mnie? Syn Boży dał wszystko, życie, miłość i cierpienie za nasze odkupienie. Czy to możliwe, abyśmy my, będąc niegodnymi obiektami takiej wielkiej miłości, chcieli odmówić Mu naszych serc? W każdej chwili naszego życia jesteśmy uczestnikami błogosławieństw Jego łaski. I z tej właśnie przyczyny nie potrafimy w pełni uzmysłowić sobie głębi niewiedzy i nędzy, z których zostaliśmy wyratowani. Czy możemy patrzeć na tego, którego przebiły nasze grzechy, a mimo to być gotowymi, aby postępować wbrew całej Jego miłości i ofiary? Czy wobec nieskończonego upokorzenia Pana chwały będziemy szemrali, dlatego że do żywota możemy wejść jedynie poprzez walkę i samouniżenie? Pytanie niejednego dumnego serca brzmi: dlaczego potrzebuję skruchy i upokorzenia się, zanim będę mógł mieć zapewnienie przyjęcia u Boga? Wskazuję ci na Chrystusa. Był bezgrzeszny. Więcej, był księciem nieba, lecz z powodu człowieka stał się grzechem za cały rodzaj ludzki. Do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami z Księgi Izajasza. Ale co porzucamy my, gdy oddajemy wszystko? Skażone grzechem serce, aby Jezus je oczyścił, aby omył je swoją własną krwią i zbawił niezrównaną miłością. Mimo to ludzie uważają, że trudno jest wszystko porzucić. Wstydzę się, gdy słyszę, jak się o tym mówi. Wstydzę się o tym pisać. Bóg nie wymaga, abyśmy porzucili cokolwiek, czego zachowanie służy naszemu najlepszemu dobru. We wszystkim, co czyni, ma na względzie pomyślność swoich dzieci. Oby wszyscy, którzy nie wybrali Chrystusa, uświadomili sobie, że On ma im do zaoferowania coś bez miary lepszego niż to, czego szukają dla siebie. Człowiek wyrządza swojej własnej duszy największą krzywdę i niesprawiedliwość, gdy myśli i postępuje wbrew woli Bożej. Nie można znaleźć żadnej prawdziwej radości na ścieżce zakazanej przez tego, który wie, co jest najlepsze i który układa plany dla dobra swoich stworzeń. Ścieżka przestępstwa to ścieżka nędzy i zguby. Dopuszczanie myśli, że Bóg jest zadowolony, widząc, jak Jego dzieci cierpią, jest błędem. Całe niebo jest zainteresowane szczęściem człowieka. Nasz niebiański Ojciec nie zamyka dostępu do radości żadnemu ze swoich stworzeń. Boskie domagania wzywają nas do unikania tych pobłażliwości, które sprowadziłyby cierpienie i rozczarowanie, które zamknęłyby przed nami drzwi szczęścia i nieba. Odkupiciel świata przyjmuje ludzi takimi, jakimi są, ze wszystkimi ich potrzebami, niedoskonałościami i słabościami. I chce nie tylko omyć ich z grzechu oraz udzielić wykupu swoją krwią, ale również zaspokoić pragnienie serca wszystkich, którzy zgodzą się wziąć na siebie Jego jarzmo i nosić Jego brzemię. Stanowi to Jego zamiar, aby udzielić pokoju i odpocznienia wszystkim, którzy przychodzą do Niego po chleb żywota. Wymaga od nas, abyśmy wywiązywali się tylko z tych powinności, które poprowadzą nasze kroki ku szczytom błogości, do której nieposłuszni nigdy nie będą mogli dotrzeć. Prawdziwe, radosne życie duszy to posiadanie Chrystusa ukształtowanego wewnątrz, nadzieję chwały. Wielu pyta, jak mam się poddać Bogu? Pragniesz oddać siebie Jemu, ale twoja siła moralna jest słaba. Jesteś w niewoli powątpiewania i opanowany zwyczajami twojego grzesznego życia. Nic nie pozostaje z twoich obietnic i postanowień. Nie potrafisz panować nad swoimi myślami, porywami i uczuciami. Świadomość niedotrzymanych obietnic i porzuconych zobowiązań osłabia twoją ufność we własną szczerość i sprawia, że uważasz, iż Bóg nie może cię przyjąć. Jednak nie potrzebujesz rozpaczać. Tym, co potrzebujesz zrozumieć, jest prawdziwa potęga woli. To jest rządząca siła w naturze człowieka, zdolność decydowania bądź wyboru. Wszystko zależy od właściwego działania woli. Bóg dał ludziom zdolność wyboru. Do nich należy posługiwanie się nią. Nie jesteś w stanie zmienić twego serca. Nie możesz sam z siebie oddać Bogu jego uczuć, ale możesz wybrać, aby mu służyć. Możesz oddać mu twoją wolę. Wówczas on sprawi w tobie chęć i wykonanie według swego upodobania. W ten sposób cała twoja natura będzie sprowadzona pod kontrolę Ducha Chrystusowego. Twoje uczucia będą skupione na Nim, a myśli znajdą się w harmonii z Nim. Pragnienie dobra i świętości, o ile chodzi o nie same, są właściwe, lecz jeśli na nich poprzestaniemy, na nic się nie zdadzą. Będzie wielu zgubionych, chociaż mają nadzieję i pragnienie, aby być chrześcijanami. Nie dochodzą do punktu poddania woli Bogu. Nie wybierają teraz, aby być chrześcijanami. W twoim życiu może być dokonana całkowita zmiana dzięki właściwemu posługiwaniu się wolą. Poddając swą wolę Chrystusowi, sprzymierzasz się z mocą, która jest ponad wszelką władzą i zwierzchnością. Będziesz posiadał siłę z góry czyniącą cię niezachwianym i w ten sposób poprzez nieustanne poddawanie się Bogu zostaniesz uzdolniony do życia nowym życiem, życiem wiary.
Audycja 80 bardzo melancholijna tym razem i bardzo taka wycofana po ostatnim razie. Już je podobno tak rozkręciłem, że już jestem zupełnie innym człowiekiem. Wziąłem z rana leki, wziąłem trochę Pawulonu i już jest trochę bardziej, że tak powiem, spokojnie. Możecie napisać w komentarzu, którą audycję bardziej lubicie, czy lubicie bardziej taką z jajem na ostro, czy lubicie bardziej taką, można powiedzieć, relaksacyjną, melancholijną. Dzisiaj mówimy o tym, jak się uwolnić od guru i kim jest guru i kim są jego wyznawcy i jak to się ma do filozofii Emanuela Levinasa. Tak jak już powiedziałem, no warto się też zastanowić, czy ludzie, którzy wierzą w guru, nie są też po prostu przygłupami. To może być bardzo raniące dla pewnych ludzi, bo zorientowanie się, że jestem przygłupem i że muszę coś z tym zrobić, jeżeli to jest możliwe, a być może to nie jest możliwe, no to jest też ciężka sytuacja. To jest też ciężka sytuacja, bo raz, że nikt nie lubi być krytykowanym, a jeszcze nikt nie lubi, kiedy zda sobie sprawę z tego i ma na to mnóstwo dowodów, że jest po prostu kretynem i że jego zachowanie było kretyńskie. No ja osobiście miałem wiele takich sytuacji, teraz patrzę sobie na wiele swoich życiowych decyzji, które musiałem podjąć, to były one rzeczywiście idiotyczne i kretyńskie. Natomiast to też spowodowało, że jakby teraz nie mam tego problemu. Teraz jestem, można powiedzieć, bogatszy o pewne doświadczenia, bogatszy o pewne historie, które być może sprawiły, że miałem dużo, 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 dużo kłopotów i problemów przez właśnie nierozsądne wybory, ale to spowodowało, że mam pewne doświadczenie życiowe. Dlatego z jednej strony być przygłupem w swoich decyzjach jest to całkiem edukacyjne. Potrafi nam to dać sporo do myślenia na przyszłość i też może, żeby kogoś innego ostrzec przed pewnymi rzeczami, co nie oznacza, że mnie nie ostrzegano, tylko że no ja powiedziałem sobie, ach, będę wierzył w ludzi, dam im szansę, może nie jest tak, jak że ludzie mnie ostrzegają i tak dalej. No i musiałem na własnej skórze, proszę Państwa, po prostu doświadczyć pewnych nieprzyjemności. Ale w tej chwili wiem, dowiedziałem się też może czegoś bardziej o sobie, i to nie tylko tego, że po prostu byłem przygłupem, tylko rzeczy, które no, takich odpowiedzi na pytania, kim ja właściwie jestem i jaki ja właściwie jestem. I to jest jedna z ważnych rzeczy. Wszyscy byli bałwochwalcami. Jeżeli tutaj jesteś chrześcijaninem, to warto sobie zdać z tego sprawę. No, chrześcijaństwo też ma to do siebie, że potrafi potępiać ludzi bardzo szybko. Ale kiedy zdamy sobie sprawę, my jako chrześcijanie, że wszyscy w większym czy mniejszym stopniu byliśmy, albo wciąż jesteśmy bałwochwalcami, to zamkniemy się. Zamkniemy się. Jeżeli my z czymś mamy problem, to zaiste wam powiadam, że będziemy inaczej patrzeć na człowieka, który ma ten problem także. I o tym też pisał apostoł Paweł, żeby być wyrozumiałym dla tych braci, którzy są słabi w wierze. To była audycja 80, lecąca ze studia 80. Bardzo mi miło, że wysłuchaliście tego mojego tutaj biadolenia i że będziecie bardzo uważni, jeżeli chodzi o toksyczne jednostki, które stawiają się w miejscu Boga. Jeżeli macie jakieś przemyślenia na ten temat, to możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tych wszystkich sprawach i autorytetach. Gdzie jest ta granica? To jest takie moje pytanie do Was. Gdzie jest ta granica wtedy, kiedy ktoś, kto jest dla nas bardzo istotny, staje się pewnego rodzaju Bogiem? I kiedy on się tym Bogiem staje? Kiedy? Co się dzieje? Jakie są symptomy tego? Jak rozpoznać to we mnie, że zaczynam brnąć w jakiś kult człowieka? To jest takie moje pytanie dla Was. No, mi się wydaje, że prawdziwy autorytet będzie się wyrzekał bycia autorytetem. Prawdziwy autorytet będzie świadomy tego, że też sam nieraz dał ciała i że sam nieraz popełnił wiele, wiele, wiele błędów i w swojej szczerej pokorze, nie w udawanej, nie w fałszywej skromności, fałszywej pokorze, ale w szczerej pokorze będzie nam swoją postawą przede wszystkim dawał inspirację. Nie gadaniem, nie frazesologią, ale przede wszystkim postawą. I takich ludzi, którzy nie aspirują i do bycia toksycznymi absolutami, życzę Wam bardzo owocnie i bardzo serdecznie. To była audycja 80, mówił Remigiusz Knapik. Do usłyszenia niebawem. When we fall on this planet, everything rose like a bright star.